Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dziś będę mieć dla Was kilka propozycji, w tym będzie komiks, powieść z reszczykiem i książka audio w wersji do słuchania. Zapraszam do godziny 10. W Alfabecie bardzo miły gość, pan Adam Wajrak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest program o książkach dla dzieci i młodzieży. I taka frajda zdarza się co jakiś czas, kiedy dwaj panowie, Tomasz Samojlik i Adam Wajrak, nie wiem właśnie, czy się skrzykują, czy spisują, czy decydują się na kolejny etap współpracy, ale to jest panów kolejna książka wspólna.
Na ogół się gdzieś spotykamy w jakiejś komunikacji, albo pociągu, albo autobusie, bo ja mieszkam w Teremiskach, w mojej wiosce w Puszczy, a Tomek pracuje w Białowieży i mieszka w Hajnówce, więc przejeżdża czasami koło Teremisek. I to jest trochę tak, że jest ta nasza seria, czyli Umarły Las, Nieumarły Las i Ze Wpadliny. No i ona wytworzyła całą grupę bardzo wiernych czytelników i czytelniczek, którzy się domagali po prostu kontynuacji. Myśmy bardzo mocno myśleli na tym, co to może być, jakie środowisko może być zaskakujące dla dzieciaków, jakie środowisko może być ciekawe. No i myślimy o tym, że miasto.
Tak, zaskoczyli panowie na pewno czytelników tym tomem. Ja natomiast w ogóle się nie czuję zaskoczona, bo pan tego może nie pamiętać, ale wspominam taki spacer, który pan miał z dzieciakami pewnie z 10 lat temu po parku Jordana w Krakowie w środku zimy i udowadniał pan właśnie tym dzieciakom, jak można fajnie ptaki obserwować w mieście, w środku miasta. I ja sobie to bardzo zapamiętałam i muszę powiedzieć, że też ciągle te ptaki próbuję wyszukiwać w różnych miejscach i się przekonuję, że w mieście też może być takie fantastyczne, ornitologiczne życie i że dla nas, obserwatorów, bardzo wiele się dzieje. Chociaż, jeśli powiem, że ten komikso, jak to nazwać? No bo to jest komiks, ale przetkany takimi edukacyjnymi super tekstami pana autorstwa. Nosi tytuł Detektyw Wróbel i złamane pióro. To pomyślałam sobie, wróbel? Przecież wróbli już prawie w ogóle nie ma.
No to chyba nie jest tak do końca. Znaczy wróbli rzeczywiście jest mniej niż w latach 70. czy 80. ubiegłego wieku. Natomiast ciekawa rzecz się stała, że one odrobinę odbudowały swoją populację i w wielu miejscach w polskich miastach znów widać całe masy wróbli. To jest niesamowite. One były zagrożone głównie przez to, że nasze miasta stają się coraz bardziej szczelne i sterylne. To znaczy nie mają szpar w budynkach, w których mogą zakładać gniazda. Sterylne w sensie takim, że nie ma za dużo krzaków, chwastów. Nie lubię tego słowa chwasty, ale
dzikich to roślin.
Dzikich roślin nieujarzmionych przez człowieka. I gdzie mogły się rozwijać owady, one muszą karmić młode owadami, tylko i wyłącznie owadami. Okruszkami chleba nie nakarmią ani niczym takim. Więc jakby to powodowało, plus prawdopodobnie jeszcze do tego dochodziło zanieczyszczenie powietrza, że ta populacja zmniejszyła się dramatycznie. To znaczy to było, w Polsce dokładnie nie wiemy, ale w Wielkiej Brytanii to 80%. Mhm. I co się stało ciekawego? Otóż od lat takich 2010-2011 ona znowu zaczęła rosnąć bardzo szybko.
Ale jak to się stało? Znalazły sobie miejsce w końcu, żeby te gniazdka zakładać?
To znaczy jest ciekawe wytłumaczenie tego, jedna z teorii głosi, i to jest taka historia, to od razu chcę powiedzieć, żeby denaliści klimatyczni się tego nie chwytali jak brzytwy, że prawdopodobnie ocieplenie klimatu i brak srogich zim im sprzyja, bo one mają bardzo dużą śmiertelność, szczególnie śmiertelność młodych, właśnie zimą, w listopadzie, w grudniu, kiedy noce są długie, kiedy nie można znaleźć odpowiedniej, nie o dużej ilości pożywienia. Wróble też, że tak powiem, się słabo otłuszczają w przeciwieństwie do innych ptaków. To wynika z ich strachu przed krogulcami. To są takie miniaturki jastrzębi, jakby, które też potrafią na nie polować w mieście. Słabo się otłuszczają, żeby po prostu mieć szybszy start i szybszą ucieczkę przed nimi. Więc jakby dla nich zima jest takim momentem, który jest dla nich bardzo, ale to bardzo niebezpieczny. No i te łagodne zimy spowodowały, że wróble jakby nadrobiły te straty.
No to ja mam teraz apel do mieszkańców Krakowa, tych młodszych słuchaczy naszego programu. Spróbujcie teraz na spacerze sprawdzić to, co mówi pan Adam, czy rzeczywiście te wróbelki gdzieś zauważycie.
Och, tutaj na przykład obok Radia Kraków, na ulicy Lea, są bardzo różne fajne krzaczorki, tam wróble można zauważyć.
Ale nie tylko o wróblach w tej książce jest mowa, chociaż oczywiście detektyw Wróbel jest najważniejszy. On tutaj dowodzi i Tomasz Samojlik narysował i opowiedział w komiksie całą dosyć dramatyczną, kryminalną historię. A pan poprzeplatał ją tekstami, które przybliżają młodym czytelnikom właśnie ptaki, które można w mieście spotkać. I są te wróble, są gołębie, które niezbyt są przecież przez nas kochane, no, ale, a pan je oswaja.
Ale mamy w mieście przecież tak naprawdę, no, trzy gatunki gołębi. Mhm. Mamy tego gołębia tak zwanego domowego albo skalnego, tego najpospolitszego. Mamy gołębia grzywacza, tego dużego, wielkiego, który wchodzi do miast. No i mamy od dawien dawna stałego mieszkańca naszych miast od lat 40. ubiegłego wieku sierpówkę zwaną synogarlicą albo cukrówką.
A je się rozpoznaje po głosie, czy po ubarwieniu, czy po
biurkach? Te gołębie są zupełnie różne. Mm-hmm. Sierpówka jest po prostu jak łagodna kawa z mlekiem. Ma taki sierp na szyi. Lata w parach. Gołąb grzywacz jest duży, mieniący się różnymi kolorami. Można je spotkać tutaj w Krakowie na plantach, albo jak są żołędzie w alejach, to obrywają żołędzie. To jest dość pospolity ptak. W tej chwili ich nie ma, bo one odleciały na chwilę, na zimę, do zachodniej Europy, ale zaraz wrócą. No i mamy gołębia naszego pospolitego skalnego, który też jest bardzo ciekawy. Ma na przykład bardzo dobry wzrok. Kiedyś gołębie były też używane do komunikowania się.
Nawet na najbardziej zabetonowanym krakowskim osiedlu można obserwować sroki, szpaki, kosy, ale jakby pan, no bo jest pan
och,
teraz...
Kos to jest najbardziej krakowski ptak według
tak?
mnie. Tak, to ja jestem z urodzenia warszawiakiem i w Warszawie nie mamy tylu kosów. Nie mamy tylu pięknych, wybarwionych, takich widać, że bardzo dorosłych, dojrzałych, wspaniałych samców o takim piórach czarnych jak węgiel i pomarańczowych dziobach i pomarańczowej otoczce oka. Ja wczoraj sobie chodziłem po Wawelu w poszukiwaniu różnych przyrodniczych ciekawostek i część ta wychodząca na Wisłę Wawelu jest obrośnięta takim dzikim winem. I tam jest mnóstwo wspaniałych kosów, do tego różnego rodzaju drozdy. Do tego też, co rzadkie jest, chociaż już nie tak bardzo rzadkie, ale trudno zobaczyć w miastach, rudziki. Mhm. Czyli te takie ptaszki, które mają śliczne, które mają rudą pierś, więc warto się tam wybrać.
No, uprzedził pan trochę moje pytanie, bo właśnie chciałam powiedzieć, gdzie w Krakowie najłatwiej obserwować.
Wisła też jest, myślę, że ciekawym miejscem.
Czyli spacer wzdłuż Wisły.
Zakrzówek, myślę, że jest bardzo ciekawym miejscem. W tej chwili w Krakowie też trwa nalot raniuszków, tych ptaków, które są takie śmieszne, wyglądają kulka z waty z bardzo długim ogonkiem. Więc jakby jest tu co obserwować.
To jest świetna wiadomość dla naszych małych słuchaczy. Propozycja takiego spaceru. Podpowiedzi w tej książce jest bardzo dużo. Ja chciałam pana jeszcze zapytać o taką, co słyszę często od ornitologów, o taką sprawę, co my, ludzie, którzy nie zajmujemy się tym, tylko jesteśmy takimi podglądaczami, amatorami, no po prostu lubimy to, lubimy obserwować ptaki i lubimy ich nasłuchiwać. Czy to jest prawda, że trudno jest rozpoznawać ptaki po ich głosach, że one się na przykład nawzajem naśladują i mogą nas trochę wyprowadzić w
pole? Ojej, to znaczy ja odpowiem tak, moi koledzy, mam wielu kolegów ornitologów i miłośników ptaków, którzy są znakomici w rozpoznawaniu ptaków po głosach. To jest... niesłychany słuch. Natomiast ja jestem muzycznym beztalenciem, co się też przekłada na to, że ja jestem bardzo, bardzo słaby w głosach. Natomiast no jak słyszę, no nie wiem, terkotanie, taki raniuszków, no to wiem, że to są raniuszki.
Raniuszki robią tr-tr?
Tak, tak w pewnym momencie one gwiżdżą też, ale tak, taki głos kontaktowy to jest taki, taki terkoczący. No jak słyszę kosy, to słyszę kosy.
Tak, kosy są.
Więc tak. Ich taki fletowy głos. Teraz w Warszawie, jak przyjeżdżałem przez Warszawę, to jest, zupełnie jest jak dzwoneczki, takie dzwonienie, to im przyleciało do miasta i miłuszki. No ja powiem tak, ja tu nie jestem na pewno autorytetem, natomiast da się to zrobić.
A czy na pewno wiemy, kiedy sroka nam przyleci na balkon i zaczyna skrzeczeć, to raczej się nie ma, nie można pomylić.
Snogarlica ma taki świszczący głos. I wydaje mi się, że tak, że są ludzie, którzy, jeżeli ludzie mają talent do muzyki, do dźwięków, to się bardzo szybko nauczą.
Detektyw Wróbel i złamane pióro to jest książka napisana przez Tomasza Samoilika i Adama Wajraka. I czy to oznacza, że znowu będzie cykl, czy to jest
będzie
taka jednorazowa przygoda?
Nie, będzie cykl w mieście, bo my też chcemy opowiadać o różnych problemach, które te ptaki mają i w ogóle przyroda w mieście, jakie ma problemy. Tu nie chcę spoilerować za bardzo, ale tu w tej książce opowiadamy o bardzo ważnym problemie, jakim jest, powiedzmy sobie, zderzenie ptaków z cywilizacją. Więc nie chcę mówić dokładnie, o co chodzi, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, bardzo poważny problem ekologiczny i też taka jest idea tych naszych książek, żeby też opowiadać o tym, co tej przyrodzie zagraża, tak?
No zarówno w tej warstwie detektywistycznej, gdzie odgrywa detektyw Wróbel najważniejszą rolę, jak i w tej warstwie edukacyjnej, w której pan przybliża nam poszczególne gatunki ptaków. Adam Wajrak opowiadał o najnowszej książce Detektyw Wróbel i złamane pióro. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Agora dla dzieci. Jeden egzemplarz dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję.
A ja mam dla was ten komiks z Wróblem detektywem w głównej roli, Adama Wajraka i Tomasza Samoilika. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Wróbel. Teraz naszym gościem będzie Joanna Olech, z której porozmawiam trochę o książkach, które bardzo lubią młodzi czytelnicy, a my dorośli nie do końca wiemy, dlaczego tak jest. W serii Z dreszczykiem wydawnictwa Literatura ukazała się właśnie książka Tym razem ci się upiekło. Co to za opowieść? No to posłuchajmy Joanny Olech.
To się wzięło stąd, że na spotkaniach autorskich, ilekroć pada słowo horror, to dzieci bardzo żywiołowo reagują. I właściwie poczułam się trochę zazdrosna o to, tak, że jak to, ja tutaj nie piszę horrorów, a oni domagają się tylko, żeby było strasznie. I ta nowa książka, właściwie to jest kompilacja opowiadań, które poprzednio ukazały się w tomie Popintrokowie. Tam niektóre z tych opowiadań zostały dopisane jeszcze dodatkowo, ale wydawca wydał w to z innymi ilustracjami, z inną kładką, zrobił z tego taki lifting, tak? Nie są to bardzo straszne opowiadania, ale właściwie jestem z nich zadowolona, bo są trochę śmieszne, a trochę straszne.
Jest cmentarz?
A jakże, są zdechłe szczury i kościotrupy. Notabene bardzo mi się podoba logo tej serii, bo to jest taka jakby czacha ze zjeżonymi włosami, tak? To tutaj wydawca naprawdę trafił w punkt.
A duchy są?
A jakże, no to jak najbardziej duchy, czary też potroszę są. Jest wszystko, cały sztafasz taki halloweenowy jest.
Wampiry?
Nie, wampira chyba żadnego nie ma.
Ja cię przepytuję, zadajcie takie pytania, jakie zadają dzieci zawsze właśnie, bo to są te główne tematy, które je interesują w horrorach.
No, jest para harcerzy, rodzeństwo, które nie żyje, ale czy to oni są wampirami, to ja muszę się dobrze zastanowić. Bo oni się poruszają, bywają nawet pomocni i mówią podrzędnie złożonymi zdaniami, ale z całą pewnością nie żyją, więc co o tym myśleć?
A czy ty myślałaś o tym, zastanawiałaś się nad tym, dlaczego dzieci właśnie oczekują takich książek? Dlaczego na tych spotkaniach autorskich zawsze to pytanie pada, a czy napisała pani jakiś horror? Czego oni szukają w tych książkach? Lubią się bać? potrzebny im jest taki właśnie dreszczyk emocji, niepewność, a może jednak rzeczywiście te wampiry istnieją.
Znaczy myślę, że to jest inna odmiana baśni, tak? Że już tam jak dzieci małe, to słuchają baśni o królewnie, o sierotce, o księciu i tak dalej, a potem pojawia się ten inny nowy smak, taki bardziej wytrawny. I że to one się domagają de facto baśni, tylko że jeszcze, żeby trochę się bać. To jest, szczerze mówiąc, to dla mnie jest zagadką. Ja tego nie wiem. Ja też jurorowałam w konkursach na gimnazjalne opowiadania, w których było tyle śmierci samobójczych, traumatycznych różnych wydarzeń, naprawdę jakiejś takiej krzywdy, która nie doczekała się sprawiedliwości na koniec, więc naprawdę nie wiem, skąd to się bierze. Ale to z całą pewnością jest obecne. Dość popatrzeć dziewczyny na dźwiarkach książki, co druga w czerni, z silnym makijażem. I tak ubrana ekstrawagancko i wyzywająco, to jest jakaś potrzeba. Znaczy taka stylistyka typu wiedźma.
No ale ty na pewno nie jesteś wiedźmą, bo na szczęście nawet w tym horrorze jest dużo uśmiechów i powodów do chichotania.
Może wiedźma to jest, znaczy wiedźma pochodzi od wiedzieć, czyli że to były niegdyś te czarownice, to były de facto mądre kobiety i że może to jest potrzeba jakiejś mocy, tak? Być może nadprzyrodzonej, ale tym, żeby mieć władzę też nad własnym życiem. Dzieci, jak wiadomo, są podporządkowane wiecznie dorosłym i na pewno nie zachwyca ich taka rola. I może chcą po prostu rządzić, tak?
A ja mam dla słuchacza Alfabetu egzemplarz tej książki. Tym razem Ci się upiekło. Joanny Olech z ilustracjami Bartka Brosza. Książka ukazała się w wydawnictwie Literatura w serii z dreszczykiem. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl. A teraz zapowiadany przeze mnie audiobook. To są książki Kasi Keller z serii Tomasz Niefart. Jest ich już kilka i kilka również ukazało się w wersji do słuchania. Dzisiaj przygotowałam fragment jednego z tych audiobooków zatytułowanego Tomasz Niefart skazany na porażkę. Czyta Jarosław Boberek.
O życiu człowieka przesądza nazwisko i to już w chwili narodzin. To ono decyduje o tym, czy nasza ziemska wędrówka będzie sielanką, czy też pasmem nieszczęść. A jeśli do tego rodzice, nadając dziecku imię, kierują się dużym poczuciem humoru, albo co gorsza, kompletnym brakiem wyobraźni, to człowiek może być stracony. Gdybym ja, dajmy na to, nazywał się Tomasz Fart, to jestem pewien, że nie musiałbym obawiać się o swoją przyszłość. Ale nie, mnie trafił się nie fart. Tomasz nie fart. Nie Tobiasz, Teodor czy Teofil, ale Tomasz. A jakie może mieć w życiu szanse ktoś, kto nazywa się Tomasz nie fart? Nie ma żadnych szans. Podkreślam, żadnych. Każdego dnia muszę więc walczyć o przetrwanie. A i tak moja walka z góry skazana jest na porażkę, bo jestem naznaczony. I mogę to udowodnić każdemu, komu ta teza wydaje się śmieszna lub nieprawdziwa. Studnia życzeń. W szkolnym kieracie każdy z nas ma jeden dzień tygodnia, który uważa za najmniej irytujący. No, znam i takich, którzy lubią wszystkie pięć, jak na przykład Lizus Paweł albo Kujonka Karina. Ale oni nie wliczają się do ogólnych statystyk, bo to przypadki nieuleczalne. No nie, żebym miał coś przeciwko nim, w żadnym razie. Uważam, że w każdej szanującej się klasie potrzebne są takie osobniki. Choćby po to, żeby nauczyciele widzieli sens swojej pracy i nie zadręczali niepotrzebnie postronnych. Prawda jest taka, że dwie ręce w górze na każde nauczycielskie pytanie dobrze wpływają na wizerunek całej klasy. I zupełnie nie ma znaczenia, że to zawsze ta sama para rąk. Najważniejsze, że działa. Nauczyciele mają kogo odpytać. Karina i Paweł czują się potrzebni i doceniani. A my, czyli cała reszta, czujemy się bezpiecznie w swoich ławkach. Moim ulubionym dniem jest czwartek. Franek, mój starszy brat, zawsze powtarza, że czwartek to taki mały piątek i tylko rzut kamieniem dzieli nas od weekendu. I to jeden z powodów, dla których go lubię. Czwartek, nie Franka. Oczywiście brata też lubię, przeważnie. Czasami jednak nie da się go strawić. Głównie kiedy popisuje się przed rodzicami, jaki to on jest mądry, odpowiedzialny i w ogóle cud miód. Ale samo to dałoby się jeszcze znieść. Gdyby nie robił przy tym głupich min w moją stronę i nie dodawał tym swoim dorosłym głosem, że jak będę brał z niego przykład, to też kiedyś będę pociechą rodziców. I ani on, ani rodzice nie rozumieją zasadniczej kwestii. Franek ma w życiu o wiele łatwiej, bo jest tylko w połowie naznaczony. A to znaczy, że ma 50% szans na to, by uciec spod mocy klątwy nazwiska. Ciekawe, jak by sobie poradził w mojej sytuacji. Dlaczego rodzice jemu nie dali na imię Tomasz? Ale wracając do tematu. Jest jeszcze jeden powód, który sprawia, że lubię czwartek. Tego dnia mam tylko 3 lekcje, z czego jedną jest WF. A dziś mogę mówić o dodatkowym szczęściu, bo nie dość, że jedna z lekcji mi przepada, to jeszcze po szkole idę z mamą na zakupy. No cóż, czasem nawet życiowemu niefartowi przydarza się coś przyzwoitego. No jak to mówią, nawet ślepej kurze trafia się ziarno. Niektórzy uważają, że zakupy to nie jest czynność, którą lubią faceci. Ja jestem innego zdania. Bardzo lubię chodzić na zakupy, zwłaszcza z mamą. Dlaczego? No to proste. Zwykle udaje mi się wyprosić od niej coś, czego nie ma w spisie sprawunków. Dziś również spodziewałem się małego bonusu. Pierwszy na liście rzeczy do załatwienia był paczkomat. Mama zamówiła sobie nową torebkę, twierdząc, że w tej, którą ma, nic się nie mieści. Moim zdaniem zmieściłaby w niej słonia. Na miejscu, nie bez wysiłku, mama wyjęła ze schowka sporych rozmiarów pakunek. Fakt, to będzie duża torebka, pomyślałem. Mama otworzyła swoją starą torebkę i wpakowała do niej pudło z tą nową. Nie powiem, trochę się zdziwiłem, że się zmieściło. Potem poszliśmy na pocztę. I tu przeżyłem mały szok. Mama stanęła przy okienku, pogrzebała w torebce, wyjęła inne, dość spore pudełko i nadała paczkę. Później wstąpiliśmy do sklepu i zrobiliśmy zakupy, które również wylądowały w torebce. Zacząłem przyglądać się jej nieufnie. Mamie też. Wiem, twierdziłem, że w starej torebce zmieściłby się słoń, ale teraz zacząłem podejrzewać, że mama mogłaby w niej przetransportować połowę zoo. W drodze do domu zacząłem marudzić, że jestem głodny. Mama poszperała w torebce, po czym wyjęła z niej kanapkę, a potem chusteczki i butelkę wody mineralnej, a gdy po chwili złapał nas deszcz, wyciągnęła jeszcze parasol. Nie wierzyłem własnym oczom, jak to się wszystko zmieściło w jednej damskiej torebce. Po powrocie szok wciąż nie mijał, więc opowiedziałem o swoich rozterkach tacie.
Tomasz, synku, o torebkach to ty jeszcze niejedno usłyszysz i uwierz mi na słowo. Wszystko, co usłyszysz, będzie prawdą. Pod żadnym pozorem nie ignoruj mocy damskiej torebki. To studnia bez dna.
To dało mi do myślenia. Wszystko, co wiem o studniach, to to, że spełniają życzenia. A skoro mamy taką w domu, to czemu jej jakoś pożytecznie nie wykorzystać? Kiedy tylko zostałem sam na sam z torebką mamy, otworzyłem ją i półgłosem wypowiedziałem życzenie. Nie było ono jakoś specjalnie oryginalne. Jutro czekał mnie sprawdzian z historii. I zażyczyłem sobie, by został odwołany. Uspokojony już miałem się odwrócić napięcie i odejść, kiedy przypomniałem sobie ważną zasadę. Żeby życzenie się spełniło, trzeba wrzucić do studni pieniążek. Rozejrzałem się niczym szpieg, wyjąłem portfel mamy, a z niego 5 groszy. Chuchnąłem na monetę i wrzuciłem ją luzem do torebki. Dla pewności powtórzyłem życzenie. Rano szedłem do szkoły, lekki jak motyl. To będzie dobry dzień, powtarzałem w myślach. Przecież jedyny cień, który kładł się na 5. dniu tygodnia, czyli sprawdzian z historii, został przeze mnie skutecznie usunięty. Już nawet układałem przemowę dla kolegów, żeby im obwieścić, jak tego dokonałem. Wyobrażałem sobie ich podziw dla mojego sprytu. Ależ wszyscy będą mi wdzięczni. No, może poza Kariną i Pawłem, którzy pewnie wykuli wszystko na blachę. Niemniej cała reszta klasy będzie piać z zachwytu. Na progu szkoły dopadła mnie Ola.
Słyszałeś już? Historyk spadł z konia i złamał nogę.
Serio? Ledwie docierały do mnie jej słowa, bo wokół panował hałas, ale najważniejsze usłyszałem.
Serio?
Powtórzyłem.
No raczej tak. Paulina słyszała od Julii, Julia od Bartka, a Bartkowi powiedziała o tym Marta. W szkole aż huczy.
Teraz to zdębiałem. Fakt. Zażyczyłem sobie, żeby odwołano sprawdzian, ale nie przewidziałem takiego obrotu sprawy. Za nic nie chciałem zrobić krzywdy historykowi. Pan Grunwald to naprawdę fajny nauczyciel. W mojej głowie zabrzmiały słowa taty.
Nie ignoruj mocy damskiej torebki.
Oj, ta torebka działa bardziej, niż bym sobie życzył. A do tego sama dobiera metody działania, które niekoniecznie są właściwe. Nie mogła sprowadzić na historyka kataru? Musiała tak drastycznie go uziemić? Najgorsze, że teraz ja muszę żyć z wyrzutami sumienia. I zdecydowanie nie mogę pochwalić się kolegom swoim wyczynem. Jak zbity pies, noga za nogą, dotarłem pod salę.
Umiesz na sprawdzian?
Spytała Marta, która stała z zeszytem w ręku i powtarzała materiał.
Na jaki sprawdzian? Historii nie będzie.
A kto tak powiedział?
Ola.
A skąd ona to wie?
Zgrywasz się? Od ciebie.
Co?
Marta nie kryła zdziwienia, przy czym jej oczy powiększyły się dwukrotnie.
Nic takiego nie mówiłam.
Powiedziałaś Bartkowi, a ten Julce, Julka Paulinie, a Paulina Oli, że historyk spadł z konia i złamał nogę.
Marta zaczęła się śmiać jak szalona. Teraz to ja wywaliłem na nią gały. Stałem i czekałem, aż się uspokoi.
Ha, totalna komedia pomyłek!
Marta wciąż się chichrała.
Powiedziałam Bartkowi, że Marcin wczoraj w stadninie zachowywał się jak histeryk i pewnie dziś nie przyjdzie na sprawdzian. Bardzo wystraszył się konia. Upadł i darł się w niebogłosy, że złamał nogę. Do stadniny już nie wróci. To raczej nie jest miejsce dla niego.
Poczekaj. Powiedziałaś? Histeryk? To sprawdzian jednak będzie? Grunwald ma się dobrze?
Sam oceń,
wskazała brodą przed siebie. Na korytarzu stał nasz historyk, cały i zdrowy, i w najlepsze gawędził z panią potęgą. Mało nie zasłabłem.
Co ci jest?
Nic nie umiem. Nawet nie zajrzałem do zeszytu.
No, to masz niefart,
skwitowała Marta. Jak tu? Nie wierzyć w klątwę nazwiska?
Jarosław Boberek przeczytał fragment książki Kasi Keller, Tomasz Niefart, skazany na porażkę. Wszystkie tomy z tej serii ukazują się w wydawnictwie Zielona Sowa. Audiobooki można ściągnąć z sieci. Wesołe przygody, chociaż z takim dosyć poważnym tłem. Jeśli lubicie takie historie przygodowe, to polecam wam tę serię albo do czytania, albo do słuchania. To było już wszystko w dzisiejszym alfabecie. Zaraz będą wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny, a my usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.